Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, napisała Wisława Szymborska w wierszu. I w pewnym sensie o tym będzie dzisiejsza audycja 12.15.
W środku dnia.
Bo rozmawiać będziemy o tym, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy, czy potrafimy spieszyć z ratunkiem, czy nie unikamy takich sytuacji, nie odwracamy głowy. No, przed nami wakacje i może się zdarzyć, że osób, które będą potrzebowały naszej pomocy, będzie więcej. Podobno to jest regułą. To mogą być ludzie tonący w wodzie, czy poszkodowani w wypadkach. Dlatego dziś pytamy, czy potrafimy udzielać pierwszej pomocy i czy mamy odwagę to robić. Pytamy dzień po szkoleniu czy warsztatach, które odbyły się wczoraj. Duże warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla uczniów z Poznania i powiatu poznańskiego. Przed SOR-em szpitala imienia Strusia w Poznaniu odbyły się wczoraj takie zajęcia dla dzieci i młodzieży. No i stąd pokłosiem tego jest dzisiejsza audycja. Ponad 60% Polaków deklaruje, że potrafi udzielić pierwszej pomocy, ale odsetek tych, którzy są pewni tych swoich umiejętności, jest dużo niższy. Służby apelują, aby nie być obojętnym, jeżeli widzimy osobę potrzebującą ratunku. Pierwsze minuty są najważniejsze, mówi Michał Królikowski z Wielkopolskiej Policji.
Ratować człowieka powinien każdy. Przechodzimy obok ulicą, leży osoba, to każdy mówi, a jest nietrzeźwy, idzie dalej. No nieprawda. Czy osoba nietrzeźwa nie potrzebuje pomocy? No potrzebuje pomocy. I dlatego chcemy pokazywać, że te pierwsze kilka sekund, które oni mogą wykonać, sprawdzić czynności życiowe, czy wezwać karetkę pogotowia, może uratować życie ludzkie. Życie ludzkie, które jest bezcenne. Uczymy pierwszej pomocy, uczymy takich podstawowych zasad, nawet przy omdleniu, przy zachłyśnięciu, czy jak udzielić pierwszej pomocy, resuscytacji i tak dalej, i tak dalej. Jak przychodzi do sytuacji kryzysowej, przychodzi element stresu, to zapominamy takich rzeczy. Warto udzielać tej pierwszej pomocy, warto się uczyć. Udzielenie pomocy to jest wezwanie pogotowia, to jest wskazanie, że leży osoba tu i tu, jest nieprzytomna, jesteśmy na miejscu, jesteśmy pod telefonem, prosimy o wezwanie pogotowia na miejscu, czyli ratownika medycznego i to już jest pierwszy sygnał. Nie bądźmy obojętni. Ratujmy ludzkie życie.
Opinia teraz lekarza kardiologa o tym, jak Polacy zachowują się w sytuacji, kiedy widzą osobę tracącą przytomność. Kto szybciej zacznie udzielać pierwszej pomocy? O tym dr Artur Fuglewicz, kardiolog.
Myślę, że jest coraz lepiej, ale jeszcze nie jest dobrze. To znaczy, wiem, że w środowiskach młodszych ludzi to szkolenie jest bardzo powszechne i młodzi ludzie bardzo doceniają i nie boją się. Posiadając tą umiejętność, nie boją się udzielać pierwszej pomocy. No, gorzej jest w populacji starszej.
Czyli według pana doktora, tak to sobie wyobrażam, gdyby w tłumie ludzi byli młodsi i starsi, może nawet dzieci, to ci młodsi pierwsi pospieszyliby z ratunkiem. No to posłuchajmy tych najmłodszych i powiem państwu, że to będzie budujące.
Nie bałabyś się spróbować?
Nie bałabym się.
Masz takie już przeszkolenie? Wiesz, jak uciskać, ile razy?
Tak, właśnie tutaj na tym kursie, jak byłam, to pani mnie nauczyła i już wiem też, jak psa ratować i też wiem, jak człowieka.
Trochę trzeba mieć siłę, żeby uciskać?
Tak, bo to jest już jednak męczące, więc najlepiej, jak jeszcze jedna osoba do pomocy.
To też warto wiedzieć na początku, prawda, żeby kogoś zawołać. A ten numer alarmowy? Bo tam też jest ważne podawanie informacji, gdzie jesteśmy,
tak,
co się dzieje.
Tak, dwa numery są standardowe, 112 i 999.
Wiesz, jak ratować ludzi?
No, dowiedziałem się, no, przez to, co mi pan instruktor pokazał.
Myślisz, że to by było trudne w takiej sytuacji kryzysowej?
No, trochę, ale nauczyłem się.
Te uciski, trzeba mieć trochę siły, tak?
Tak,
mimo wszystko.
Bardzo.
Z dziećmi gotowymi nieść pomoc rozmawiała Magdalena Konieczna. No i odwagę najmłodszych doceniają ratownicy, o tym mówi ratowniczka medyczna Wiktoria Dębińska.
Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo coraz więcej młodych osób interesuje się i nie obawia się udzielać pierwszej pomocy.
To słyszeliśmy, że wiedzą, pod jaki numer zadzwonić, bo to jest kluczowe, tak?
Tak, no jest to bardzo ważne, dlatego że sami nigdy nie są w stanie zrobić wszystkiego, szczególnie, że są młodzi, często nie mają wystarczająco dużo siły. Znają numery, mało tego, mniej więcej znają już zasady, dlatego jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie mówię wszystkiego pierwszy raz. Słychać, że ktoś już im wcześniej to powiedział.
Były takie pozytywne pozytywne sytuacje, gdzie ośmiolatek, siedmiolatek czy siedmiolatka ratowali rodziców, którzy w domu stracili przytomność, chociażby dzwoniąc, tak, mówiąc, co się stało i nie tracąc zimnej krwi.
Tak, i to jest najważniejsze, dlatego zawsze też pytam o ten numer, bo czasem jak nas mrozi w różnych trudnych sytuacjach, to chociaż ten numer warto jest uruchomić, ale jestem pewna tutaj, obserwując tą młodzież, że wielu z nich jednak nie bałoby się podjąć takich czynności i muszę powiedzieć, że mi jako medykowi otwiera to serce, naprawdę, bo to jest jednak bardzo istotne, żeby ta powszechna wiedza na temat pierwszej pomocy coraz bardziej się powiększała.
Zanim usłyszymy kolejnego ratownika medycznego, to przypomnę numer do studia 618-65-4654. Może Państwo mają doświadczenia własne w niesieniu pomocy, może Państwu zdarzyło się kiedyś kogoś ratować i uratować. No, byłyby to piękne opowieści na naszej antenie. Zapraszam do rozmowy. No, odezwał się pan Andrzej. Zaraz dowiemy się, czy już miał taką sytuację, gdzie właśnie mógł się sprawdzić i dowiedzieć się o sobie tyle, ile go sprawdzono. Dzień dobry, panie Andrzeju.
No, witam. Powiem tak, że ostatnio miałem taką sytuację, że jechałem motocyklem na taki zlot motocyklowy, tak, i się zatrzymałem, nie żebym tam miał jakieś problemy, że coś mi się zepsuło, albo że zachorowałem na tym motocyklu, żeby rozforsować się osi. No ale u motocyklistów jest tak, no to słynne LWG, tak, że po prostu przejeżdżał obok mnie kolega na motocyklu, którego, kurczę, pierwszy raz na oczy widziałem, na Triumfie jechał zresztą. I się zaczynał, mówi, kolego, pomóc ci, coś takiego. I to jest właśnie fajne, nie? Zwłaszcza, że...
Czyli samo zatrzymanie się pana spowodowało, że ktoś też się zatrzymał, tak?
Tak, i po prostu, chciał mi się zapytać, czy coś, jakiś mam problem, nie? Mhm. Więc, kurde, ale wiem, że należy udzielać pomocy, te 30 wdechów, czy tam, nie.
Ucisków.
30 ucisków i tam ileś tam wdechów do tego. Nie brzydzę się tego. Miałem kiedyś taką sytuację, że facet leżał, kurde, w krzakach, no pijany jak bela. Ale tak czy inaczej go, kurde, podniosłem, mówię, słuchaj, stary, kurde, weź, kurde, gdzieś się ogarnij, usiądź na ławce, bo inaczej to umrzesz, kurde, w tych chęchach, kurde, tak?
Mhm. Czyli zainteresował się pan, nie był pan obojętny.
Ja zawsze się takim, kurczę, kimś, no nie brzydzę się tego po prostu, nie?
Dziękuję.
Po prostu to jest człowiek i trzeba go w jakikolwiek bądź sposób doprowadzić do stanu używalności, tak?
W każdym razie nie pozostawić samemu sobie. Bardzo panu
nie
dziękuję.
Nie pozostawić samemu sobie. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeżeli ktoś mógłby, to proszę o telefon i o taką może instrukcję ratowania człowieka, udzielania pierwszej pomocy polegającym właśnie na tym też sztucznym oddychaniu. Może ktoś nam udzieli takiej tutaj telefonicznej instrukcji, jak to po kolei przebiega. Dowiedzieliśmy się od pana Andrzeja, że to 30 ucisków, no i pytanie, ile oddechów. Nauka udzielania pierwszej pomocy jest wśród młodych ludzi coraz popularniejsza. O tym mówi ratownik medyczny Maciej Kornet.
Wielce nas to cieszy, że Polacy, szczególnie młodzi ludzie, przychodzą do nas i chcą się uczyć tej pomocy. Chcą zobaczyć, jak się zrobi te uciski, chcą zobaczyć, jak się właśnie udziela pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu, chcą się dowiedzieć o tym, jak to wszystko działa, jak my działamy, co jest naprawdę pozytywnym sygnałem dla nas jako społeczeństwa. Dziecko, gdy przyswaja tę wiedzę, gdy jest poinformowane właśnie, jak działać, gdy ma ten schemat, to ono się trzyma tego schematu, nie kombinuje w żaden sposób. Tylko idzie od punktu do podpunktu, gdzie w pierwszej pomocy jest to tak naprawdę najważniejsza umiejętność. I gdy mamy defibrylatory AED, które informują o tym, jak postępować, właśnie gdy się taki defibrylator wyjmie, to są badania, które pokazują, że dziecko znacznie lepiej sobie radzi z obsługą takiego defibrylatora, ponieważ słucha po prostu tych instrukcji. Takie dziecko nauczone, czy to w szkole, czy to na takich właśnie warsztatach, czy to gdzie samo dowie się jakoś z internetu, jest w stanie lepiej udzielić tej pomocy niż niekiedy osoby dorosłe.
No to głos oddajmy też nauczycielkom, które mówią o tym, jak poradziliby sobie uczniowie w takich sytuacjach zagrożenia, kiedy innej osobie, na przykład w szkole, trzeba byłoby udzielić owej pierwszej pomocy.
Myślę, że w większości sytuacji wiedzą, natomiast zawsze jakby emocje odgrywają istotną rolę tutaj, więc dobrze, żeby dzieci jakby te procedury na tyle opanowały, żeby w razie jakiegoś emocjonalnego charakteru danej sytuacji mogły sobie po prostu poradzić z tym. Także na pewno to jest bardzo cenne.
Ja jestem akurat pedagogiem szkolnym i jesteśmy z 19 i na pewno w szkole numer 19 odbywają się różnego rodzaju lekcje z pomocy przedmedycznej. Jak tutaj koleżanka słusznie powiedziała, przy w przypadku udzielania pomocy przedmedycznej bardzo ważną rolę odgrywają emocje. I myślę, że jak gdyby cykliczność powtarzania tych wszystkich instrukcji, ile oddechów, wdechów i tak dalej, jest konieczna, żeby to po prostu i dzieci też przypomniały sobie, też osoby dorosłe, jak powinna wyglądać fachowa pomoc przedmedyczna.
Tak, i słyszeliśmy już tutaj, że bardziej odważne są dzieci. A zatem skąd strach u dorosłych przed udzielaniem pierwszej pomocy? O tym ratowniczka medyczna Wiktoria Dębińska.
Myślę, że dorośli w odróżnieniu od dzieci trochę mają takie obawy, trochę się wstydzą próbować, ćwiczyć, ale no zachęcamy, staramy się, sami myślimy wśród swoich rodzin, staramy się rozpowszechniać ten temat, no właśnie, żeby wyjść w odpowiedzi na sytuacje, które na nas mogą czekać, są wakacje, będą wypadki i trzeba umieć się zatrzymać. Jednak to rozmycie tej odpowiedzialności, które towarzyszy nam wśród obywateli, no nie jest czymś dobrym i nie należy tego pochwalać, a należy raczej zachęcać i informować ludzi o tym, że nic się nie stanie, jeśli spróbują, a nie pomogą i że warto sobie przybliżyć te podstawowe chociaż zasady pierwszej pomocy.
Czyli dorośli mają jakieś hamulce w sobie według tych obserwacji. No i porównując dorosłych do dzieci, wychodzi na to, że te dzieci bardziej szczerze reagują i odruchowo na takie sytuacje. Pani Ania dzwoniła się do nas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja byłam na takim krótkim szkoleniu w Polskim Związku Niewidomych. Kiedyś było zrobione, tam co jakiś czas to się powtarza. Był pan, który jest ratownikiem, który praktycznie jest takim wolontariuszem, tak jakby ochotnicze pogotowie ratownicze. Jeździ ze swoim sprzętem i w razie potrzeby udziela pomocy. I on prowadził takie szkolenie, miał fantoma. Także miałam okazję robić te uciski i naprawdę nie zdawałam sobie w ogóle sprawy, że to jest tak ciężka, taka po prostu ciężka fizyczna praca, że uciskanie przez 2 minuty tego fantoma, to my sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest wysiłek. To jest naprawdę bardzo trudno. Też nie myślałam, że to jest z taką częstotliwością trzeba uciskać, że...
Zmęczyła się pani, tak, pani Aniu?
Bardzo, naprawdę. Nie pamiętam, czy to były 2 czy 3 minuty, ale to było naprawdę bardzo, bardzo ciężkie do wykonania, tak żeby non-stop uciskać. I to, co tutaj było mówione, też właśnie pokazywał nam, jak trzeba najpierw sprawdzić, udrożnić te drogi oddechowe, co trzeba robić po kolei. Także też miał taki sprzęt do wykonywania tego chwytu, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale ten właśnie przy zakrztuszeniu, który trzeba wykonywać, żeby wypchnąć tak jakby z tchawicy czy tam z przełyku tą rzecz, która gdzieś tam siedzi, także to też powiem szczerze, mi się nie udało tego zrobić, że też to jest ciężkie do wykonania. To było takie jakby taki jakby mały plecaczek założony z przodu, w to włożona taka jakby chrupka z jakiegoś tworzywa i po prostu trzeba tak nacisnąć z przodu tą osobę, żeby to wypchnąć tymi dłońmi i naprawdę no ciężkie to jest. I uważam, że takie szkolenia powinny być i w zakładach pracy, już nie mówię, że tam typowo, gdzie ktoś jest związany z jakimś ratownictwem, bo to jest oczywiste, ale normalnie tak, żeby to ludzie mieli o tym jakieś pojęcie, bo tak jak tutaj była mowa, że dorośli rzadziej czy niechętnie udzielają tej pomocy, bo po prostu ludzie się nie znają i się boją. Ten pan, który mówił, który nam robił to szkolenie, to właśnie mówił, że przy takiej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przy tych uciskach, to jest norma, że są żebra połamane. Że my sobie po prostu nie zdajemy sprawy. Tak, mostek, żebra. Jego tata akurat była taka sytuacja, że był reanimowany, niestety zmarł, ale miał sekcję zwłok, to mówi, że miał wszystkie żebra połamane. A teraz jest też inaczej, bo oni podłączają takie specjalne urządzenie, które samo uciska, także to już jest dużo dużo łatwiej dla tych ratowników, ale faktycznie powinny być te szkolenia i nie wiem w ogóle jak to wygląda teraz przy kursach jazdy. Jeżeli jest kurs jazdy, czy tam jest, no wiadomo, że te informacje z pierwszej pomocy są, ale czy to jest takie typowe szkolenie, jeżeli jest
takie
kurs stacjonarny,
tak?
Takie praktyczne z fantomem, z tymi wszystkimi rzeczami, które są... No, tak jak pan mówi,
no,
takie
dobre pytanie. Jak ja robiłem prawo jazdy, to nie było tego, ale
no właśnie
ciekawe,
męża teraz przed chwilą
teraz
pytałam, też mówi, że też nie było. Ogólnie się mówiło, wiadomo, no bo jakieś tam zasady trzeba znać, ale też się właśnie zastanawiałam, czy w tej chwili, jak się robi prawo jazdy, czy jest to i powinno być normalnie takie praktyczne zajęcia z tego. To teoria sama, to wiadomo, to się gdzieś tam słyszy, na filmach się widzi, ale to jest zupełnie co innego niż takie praktyczne zajęcia. No i one powinny być cyklicznie co jakiś czas powtarzane.
To prosimy o telefon kogoś, kto niedawno robił prawo jazdy albo po prostu wie, jak to wygląda. Czy na kursach prawa jazdy jest taka praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy? Pani Aniu, bardzo dziękuję. Czyli pani tutaj sama doświadczyła, że jest to męcząca robota, fizycznie
tak,
męcząca.
Jest naprawdę, jest co robić.
Tak.
Trzeba mieć siłę.
I my o tym jeszcze dalej będziemy też mówić. Dziękuję pani Aniu za telefon. Pan Arek, dzień dobry panie Arkadiuszu.
Dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej audycji, jak zdasz mi się dobrze, mi na sercu robi, jak ci młodzi ludzie i nawet dzieci są uczone tego. Tak jak ktoś przed chwilą powiedział, wszyscy kursanci prawo jazdy powinni mieć kurs ratownika drogowego zrobiony bez względu. To powinno być w przepisach zagwarantowane. Ja zrobiłem kurs 15 lat temu. Wie pan kiedy? Kiedy był wypadek na drodze i stałem, jak nie powiem co, i nie wiedziałem, jak tym ludziom pomóc.
Mm-hmm.
Pierwsze co, przyjechałem, zapisałem się, bo jestem członkiem automobilklubu, zrobiłem kurs ratownika drogowego, potem namówiłem chłopaków ode mnie z motocykli, bo mamy towarzystwo motocyklowe w Musinie i w zasadzie prawie wszyscy członkowie Towarzystwa Musińskiego Motocyklowego są ratownikami drogowymi.
Świetnie.
Po kursie ratownictwa drogowego i wie pan co, to działa na drodze. Ludzie, cokolwiek się stanie, zatrzymasz się, masz kamizelkę, masz napis ratownik drogowy. Ludzie przestają robić zdjęcia głupie, zaczynają pomagać. To już jest dużo. Poza tym sam fakt, że ktoś się zjawi, to już jest, to jest coś niesamowitego, jak to działa na drodze. Poza tym no, wiedza w tym kierunku powinna być, tak jak tutaj mówicie państwo, to powinno być wszędzie. Jeszcze raz powtarzam, w przedszkolach, w szkołach rozgłaszane i powinno być to w ramach zajęć obowiązkowe, a nie, że dziesiątki bzdur są wymaganych, a to, co jest ważne, no nie. Takie jest moje zdanie i bardzo duży ukłon w stronę tych ludzi, którzy kształcą.
Panie Arku, to dwa pytania jeszcze mam do pana, bo pan tutaj też się jako motocyklista przedstawia. Dzwonił już jeden też motocyklista. Czy użył takiego skrótu EWG? Coś takiego jest między wami, motocyklistami?
LWG.
LWG, przepraszam.
To, czyli lewa ręka w górę, tak?
Okej, EWG. Myślę, że nawiązanie do EWG.
Nie, to jest LWG, czyli lewa ręka w górę. Pozdrawiamy się tak wszyscy motocykliści na drodze. I lewa w górę.
Ale tak jak opowiadał pan Andrzej, jak trzeba, to się zatrzymujecie i po prostu
działacie. Ale oczywiście,
działacie.
Przynajmniej moja grupa na pewno.
A moje drugie pytanie już krótko. Tak. Ta sytuacja, która sprawiła, że pan w ogóle zrobił kurs ratownika drogowego, kiedy pan się przypatrywał biernie i panu się głupio z tego powodu zrobiło, czy wtedy w ogóle ktokolwiek ruszył tam na pomoc, czy wszyscy tak stali?
Wie pan co, ja zadzwoniłem po pogotowie. Ktoś zatrzymał się, ale no nie, to było jeszcze dawno, bo to był tam 2010 rok, jakoś tak. I powiem panu, że wiedza była żadna.
Mm-hmm.
Chociaż teraz miałem taki przypadek z 2 lata temu. Też się zatrzymałem na drodze, też była stuczka, tam ktoś nie mógł iść z samochodu, to ludzie się zatrzymywali, dostali ode mnie opiekę, bo po pierwsze co zrobili, zaczęli wyciągać aparaty i chcieli zdjęcia robić.
Mm-hmm.
No i tu się nagle skończyło, bo no nie... Nie przebierałem w słowach w tym momencie i to jest przykre bardzo, że ludzie się najpierw kręcą, a potem myślą, co robić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Kolejny słuchacz bądź słuchaczka na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja od początku nie słucham, także nie do końca...
Rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy, o tym, że już dzieciaki teraz są uczone. Wczoraj był duży kurs, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Poznaniu. No i generalnie mówimy, proszę pana, o tym, że dzieciaki, młodzież są dzisiaj jakby bardziej skłonne do niesienia pierwszej pomocy, a dorośli mają w sobie jakiś opór.
No oczywiście, jeśli chodzi o dzieci, no przecież dużo łatwiej chłoną naukę i jeśli od małego są uczone, dla nich potem taka sytuacja nie jest czymś powiedzmy nie wiadomo jak nadzwyczajnym, bo już wiedzą jak się zachować, nie mają tych oporów jak dorośli, a może coś źle zrobię. No powiem tak, pracowałem dosyć długo w firmie, 18 lat prawie, gdzie były od czasu do czasu systematyczne szkolenia z pierwszej pomocy. Zresztą tak jak to obowiązek nakłada na pracodawców. Z tym, że tak, te szkolenia były robione nie tak, no przepraszam, że się wyrażę tak na odwal, były naprawdę robione porządnie, profesjonalnie. Nie było to tylko minimum i powiem tak, że jakiś czas temu w takiej tam domowej sytuacji przydało się, mimo że praktycznie nigdy przedtem tego nie robiłem, no ten tak zwany chwyt Heimlicha, nawet nie myślałem, czy mogę coś źle zrobić. Widzę, co się dzieje. Podszedłem w zasadzie jedno, drugie takie porządne uciśnięcie. O, widzę, w porządku. Także takie szkolenia, szczególnie właśnie dla młodych, przydają się każdy w zasadzie, kto podstawową szkołę kończy, powinien mieć już jakieś tam, nawet nie minimalne, a jakieś tam średnie pojęcie na ten temat.
Mm-hmm. Pan w każdym razie mówi też o tym, że lepiej spróbować ratować, niż bać się, że mi się nie uda i z tego powodu zaniechać, tak?
No oczywiście, bo tak, bo nie uda się, jak nic nie zrobię, no to też będzie, mówiąc brzydko, po ptokach. Mm-hmm. No, mm-hmm. A tak jeśli spróbuję, wiadomo, za złe udzielenie pomocy nic nam nie grozi, chyba że powiedzmy jestem ratownikiem medycznym, lekarzem, pielęgniarzem, pielęgniarką, to wtedy tak. Ale taki zwykły szary obywatel nie ma obawy, nie powinien się bać.
Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Mówił pan też o tym, że w firmach są takie szkolenia. I kolejny słuchacz albo słuchaczka do nas się dodzwonił, dodzwoniła. Dzień dobry.
Halo. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Witam. Ja dzwonię z Nowego Tomusla. Chciałbym się podzielić takim przemyśleniem.
Słucham.
A propos ratownictwa.
Mhm.
Polecam w tym przypadku ZHP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego.
Tak.
Był taki przypadek, mój syn akurat wracał z kursu medycznego ze Środy Wielkopolskiej 7 kwietnia wraz z kolegami w pociągu relacji Środa Wielkopolska Poznań. No, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy panu, który jej potrzebował i nie bali się tego, bo akurat byli po szkoleniu. No i tak po prostu tylko chciałem o
A
tym powiedzieć.
A gdzie udzielali tej pomocy? W pociągu czy
tak,
gdzie?
Tak, w pociągu. Udzielali, nie wiem jaka to jest pierwsza stacja od Środy Wielkopolskiej w stronę Poznania.
Pieszchno.
Tak, ale tam udzielili tej pierwszej pomocy, przyjechała karetka i byli bardzo zadowoleni, że już powiedzieli o co chodzi. Ratownicy medyczni wiedzieli co dalej mają robić.
No pięknie. Ile lat mają chłopacy?
16-15 lat.
Mm-hmm. I to oni zastosowali te wiedzę i umiejętności, które właśnie na tym kursie, z którego wracali, posiedli?
Tak, znaczy wracali z kursu pierwszej pomocy organizowanym przez Chorągiew Wielkopolską i udzielili tej pierwszej pomocy i prawdopodobnie uratowali człowieka życie.
Czyli praktycznie od razu im się ta wiedza przydała, tuż po kursie, można powiedzieć.
Praktycznie od razu po zdobyciu wiedzy ta została po prostu umiejętność, im się przydała w praktyce.
Niesamowite, jak to się czasami te scenariusze życiowe układają. Z Nowego Tomyśla pan dzwoni, tak?
Pozdrawiamy
Nowy Tomyśl. Dziękuję bardzo. No proszę państwa, czyli tutaj rzeczywiście ten, któremu harcerze pomogli, miał niesamowite szczęście i niesamowity zbieg okoliczności tutaj zadziałał. Ratownik medyczny Maciej Kornet mówi o pewnej barierze psychicznej u osób dorosłych, jeżeli chodzi o właśnie ratowanie.
Ja sądzę, że to jest bardziej taka bariera po prostu natury czysto psychicznej, gdzie jest ten strach po prostu przed dotknięciem tego człowieka, strach przed tym, że to może wcale nie być to, co nam się wydaje, gdzie widzimy często osoby bezdomne leżące na ulicy i co, no po prostu myślimy, że nic im nie jest, że po prostu leżą tam własnego wyboru, gdzie często nie jest to tak właśnie jak wygląda, gdzie te osoby potrzebują pomocy i ilu z nas nie jest w stanie nawet na przystanku po prostu szturchnąć takiej osoby, sprawdzić, czy ona śpi, czy jednak potrzebuje tej pomocy. A takie dziecko nauczone, czy ten młody człowiek nauczony, to jest w stanie chociażby obudzić, halo, wszystko w porządku i w ten sposób poprawia się to bezpieczeństwo nas jako społeczeństwa, naszego ogółu i o to chodzi tak naprawdę.
Nie wiem, czy państwo tak mieli, ale to jest nawet rodzaj ulgi, kiedy okazuje się, że leżący w trawie, czy w rowie, przy drodze ktoś jest, może dziwnie to zabrzmi, jest pijany, a nie dolega mu coś gorszego albo nie stało mu się coś gorszego. W wielu sytuacjach są dostępne przenośne defibrylatory, które w przypadku zatrzymania akcji serca mogą uratować życie. Urządzenie prowadzi nieprofesjonalnego ratownika krok po kroku. I jeszcze raz odzywa się Wiktoria Dębińska, ratownika medyczna. Właśnie o tym teraz powiem.
Myślę, że dużym utrudnieniem tutaj jest kwestia tego, że żeby wypożyczyć te defibrylatory, często trzeba okazać się jakimś dokumentem tożsamości. No i to jest takie coś, czego ludzie nie chcą robić, a myślę, że warto, że tutaj naprawdę nie ma się czego bać, że zostawienie tego dowodu osobistego albo pokazanie go, żeby uzyskać narzędzie, którym można komuś ratować życie, no i nie ma o czym dyskutować. To jest po prostu pierwsza podstawowa waga tej sprawy. I myślę, że jak jest to AED i jeśli ludzie wiedzą, że należy je użyć, to później już idzie z górki, a trzeba zaznaczyć, że im szybsze rozpoczęcie jednak tej pracy na AED, tym później lepsze statystyki dla tego chorego pacjenta.
Tym bardziej, że zawałowców chyba mamy coraz więcej.
No niestety, ale tryb życia i wzrastający współczynnik otyłości, który nam towarzyszy, tylko się przyczynia do takich standardów.
W przypadku udzielania pierwszej pomocy ratownicy mówią o 4 złotych minutach od zatrzymania krążenia do rozpoczęcia resuscytacji. Standard to 30 uciśnięć i 2 wdechy. Rozpoczynając udzielanie pierwszej pomocy musimy zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Warto też znaleźć drugą osobę, która przed przyjazdem karetki zastąpi nas, kiedy nie będziemy mieli już siły wykonywać uciśnięć klatki piersiowej, mówią ratownicy.
Martwy ratownik to zły ratownik i bezpieczeństwo nasze jest najważniejsze.
Mamy tutaj aplikację, możecie sobie wypróbować na aplikację wasz ucisk, czy jest prawidłowy na odpowiednią głębokość. Proszę. Jak jest na zielonym, to tak jak w samochodzie jest idealna prędkość, szybkość, uciski tak samo, ciut za szybko.
Resuscytacja.
Dobra, AED się odzywa cały czas.
Trwa analiza.
Trwa analiza, czyli odsuwamy się.
Poszkodowanego. Jeśli nie ma oznak krążenia, rozpocznij resuscytację.
Czyli wracamy jeszcze raz do ucisku. Dobra.
Korzystamy z AED, zwiększa szanse na przeżycie, bo oprócz tego, że udzielamy tutaj pomocy, czyli tak zwane RKO, no to AED nam nas wspomaga. Zanim przyjedzie karetka, jest wtedy większa szansa na uratowanie kogokolwiek.
Jeszcze przez kilka minut można do nas zadzwonić w sprawie udzielania pierwszej pomocy. Czy państwo kiedykolwiek kogoś ratowali, zainteresowali się na przykład leżącym kimś? No i co się wtedy okazało? 618-654-654.
Educated fleas, do it, let's do it, let's fall. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love.
Zadzwonił do nas pan Jarosław. Dzień dobry, panie Jarku, oddaję panu głos.
Antena, dzień dobry, dzień dobry.
Antena należy do pana.
Dziękuję bardzo. Chciałem się podzielić swoją historią, która wydarzyła się mniej więcej 25 lat temu. Byliśmy z rodziną nad Bałtykiem. Zauważyłem, że są sygnały, że coś po prostu się topi. Był to dziadek z wnuczkiem i wnuczek dawał sygnały, że coś się dzieje na morzu i podpłynąłem do nich i po prostu zauważyłem, że dziadek jak gdyby jest pod wodą, czyli już w zasadzie jest utopiony, natomiast wnuk pływa wokół niego, przyczepił się do mnie, pytałem go tylko, umiesz pływać? Odpowiedział, że tak i powiedziałem, że płynął do brzegu. Tego dziadka jak gdyby wziąłem pod pachę, podpłynęliśmy do brzegu i zacząłem właśnie resuscytację. Pomogła mi pani, która robiła uciski serca, natomiast ja robiłem sztuczne oddychanie. No i udało się go przywrócić do funkcji życiowych. Powiem tylko, że bardzo trudno jest osobie, która się utopiła, bo w zasadzie ma już wodę w płucach, udrożnić te płuca. Po prostu nie zapomnę nigdy tego trudu, który trzeba włożyć, żeby tą wodę z tych płuc wypchnąć jak gdyby.
Mm-hmm. No. A panie Jarku, ta umiejętność ratowania, to skąd pan ją wyniósł?
Znaczy, byłem też harcerzem przez wiele lat, natomiast nie mieliśmy faktycznie takich jakby prób, żeby raczej smyć z filmów. Nigdy tego nie robiłem wcześniej, dlatego to była taka pierwsza próba. Wtedy jeszcze te 20 par lat temu były troszeczkę inne zasady. Tam chyba było 7 uciśnięć, jeden zdech, coś takiego. Teraz się zmieniło na 32. Także ta pani uciskała serce, ja po prostu jak gdyby spompowywałem to powietrze. Natomiast chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę, bo gdyby ten pan się ocknął pod tą wodą, powiedzmy, on już pływał, oczy miał otwarte, natomiast już jak gdyby w cudzysłowie nie żył, on by mógł mnie wciągnąć pod wodę, dlatego chciałbym uzmysłowić, że zawsze jeżeli kogoś ratujemy, musimy mieć coś, czy jakiś ponton, czy jakieś koło ratunkowe, nie wbiegać po prostu tak na wariata, bo jak osoba w cudzysłowie utopiona już się ocknie, to wciągnie nas pod wodę. Także udało mi się dzięki temu przeżyć, że on po prostu, no już jak gdyby...
Był bezwładny.
W momencie nie żył. Dokładnie, zupełnie bezwładny. Mhm. Dopiero przyjechała karetka, potem go zabrali i z tego co wiem, to udało się już uratować, także przeżył. No, potem były takie informacje już, krążyły po plaży, już wszystko się udało.
O, jeszcze jedno muszę pana zapytać. Jak się żyje z taką świadomością, że się uratowało czyjeś życie?
Fajne pytanie. Powiem panu, no wiadomo, człowiek tam różne głupoty, jakie życie robi i po takim uczynku, jak gdyby tak jakoś psychicznie wszystko mi się jak gdyby odblokowało i tak jakby po jakiejś spowiedzi, no może nie jestem jakimś wielkim katolikiem, ale psychicznie uczucie takie, że jakby te wszystkie tam złe jakieś postępki zostały odrzucone. Także jakby to życie się troszeczkę na nowo zaczyna, nie? Fajne uczucie, naprawdę.
Niesamowite.
No, naprawdę, naprawdę.
Cieszę się, że pan zadzwonił do nas.
Super, fajnie. Miłego dnia życzę wszystkim. Pozdrawiam.
Dziękuję panu też. Halo, dzień dobry.
No, witam. No, super audycja. I jeszcze raz dzwonię, dlatego że mówię, no fajnie, kurczę, opowiadacie. Chodzi o to, że właśnie w szkole powinny być zajęcia właśnie z takiej pierwszej pomocy, chodzi mi o to, a mało tego, no niech każdy sobie wbije do głowy, że każda istota żyjąca zasługuje na życie. Prawda?
Dziękuję panie Andrzeju, bardzo dziękuję i jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Ponieważ jakieś 40 lat temu ukończyłam kurs opieki nad chorym w domu i kiedyś, zupełnie niedawno przyszła do nas przyjaciółka ze swoim mężem, pokłócili się, on stracił przytomność, upadł na podwórku, więc ja zaczęłam mu uciskać klatkę i powiedziałam jej, że kiedy ma brać oddechy. Przyjechało pogotowie, w międzyczasie on odzyskał przytomność, zabrali go i potem przyjaciółka dzwoni do szpitala, mówi, że jest żoną, chciała zapytać o swojego męża. I wtedy uzyskała taką bardzo pozytywną odpowiedź. Małżonkowi już nic nie jest i żebra na całe. To dla mnie naprawdę była ogromna uciecha, że nie uszkodziłam, a potrafiłam sprowadzić do tego, że on wrócił mu oddech, zaczął patrzeć na świat. Żyją do tej pory i jestem szczęśliwa. Dziękuję bardzo.
Czyli pani przeprowadziła wzorcowo to ratowanie człowieka.
Tak. Leżał na podwórku, ja go uciskałam, a żona całowała. No, znaczy całowała. Oddychała za niego. Ja tego nie robiłam, żeby nie wyszło na to, że coś było celowe. A jeżeli spotykam właśnie, że ktoś gdzieś leży, siedzi, coś się dzieje, podchodzę i pytam. Właśnie jeżeli nie, no to wiadomo, że trzeba zadzwonić. Takie życie.
Pięknie panie dziękuję. Piękna historia kolejna. Panie Piotrze, halo.
Dzień dobry. Tu jest jeszcze kwestia taka, że najczęściej jest obojętność ludzi albo głupie przekonanie, że ktoś jest pijany. Żona uratowała kobietę, która zasłabła. Wszyscy myśleli, że ona pijana. A ona po prostu zasłabła dlatego, że ma cukrzycę. Mm-hmm. Gdyby nie podeszła, kto wie, jakby się skończyło dla tej pani to życie. Mm-hmm. Ludzie, którzy chorują na cukrzycę, często zachowują się jak pijani. I nie można domniemywać na podstawie zachowania, że ktoś jest pijany. To jest po prostu losowe. To wszystko. Dziękuję.
Dzięki bardzo. Ważna rzecz, ważna uwaga. Halo, panie Macieju.
No dzień dobry, panie redaktorze. Co prawda dopiero teraz się włączyłem, ale też chciałbym przekazać taką informację. Jak ja byłem na szkoleniu na podyplomówce, mieliśmy też właśnie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. To ratownik medyczny opowiadał z życia fakty, że najczęściej jak oni udzielają pierwszej pomocy, to tłum się zbiega dookoła, stoi, patrzy, a nawet niektórzy wydają polecenia, a doktor Kasia by to zrobiła inaczej, bo tam przecież Mijewski tak samo grał lekarza, a doktor Zosia by zrobiła inaczej, doktor ten by zrobił inaczej, bo oni się na filmach napatrzyli, ale nikt się nie włącza do akcji. I ten ratownik medyczny opowiadał, że stosują dwie techniki. Albo te już zabrudzone, te skażone opatrunki rozrzucają dalej i wtedy wszyscy od razu się odsuwają, żeby przypadkiem nie dostać tym, albo zapraszają jakąś osobę, to proszę, chodź mi tu przytrzymaj, coś mi pomóż i od razu też wszyscy do tyłu uciekają, bo nikt nie chce pomóc. A tu wrócę jeszcze do tej wypowiedzi wcześniejszej. Naprawdę stres ludzi jest też z tym związany, bo jeżeli widzą, że ktoś jest czy nieogolony, czy brudny i leży, no to średnia przyjemność jest ratować takiego człowieka, który być może jest pijany, nie? Być może nie, ale sam jego wygląd i stosować metody usta-usta, to naprawdę jest to średnia przyjemność. Nie?
Ale my tego nie wiemy, czy jest pijany, dopóki nie podejdziemy i nie sprawdzimy.
Dokładnie, ale podejdziemy i wtedy, tak jak pan powiedział wcześniej, całe szczęście, że jest pijany, ale jemu też trzeba udzielić pomocy, karetkę trzeba wezwać, tylko potem są takie przypadki, karetka przyjeżdża, dochodzi do awantury, bo on przypadkiem nie chce mieć udzielonej pierwszej pomocy, nie chce iść do szpitala i się awanturze.
Panie Macieju, bardzo dziękuję. No, też ciekawe rzeczy pan nam opowiedział i myślę, że ostatni telefon odebrałem teraz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, pierwszy raz do was dzwonię.
Miło, no.
Wysłuchałam całą rozmowę tego pana. No i muszę panu powiedzieć, że nasza służba zdrowia, to ja ich tak podziwiam, że oni w ogóle jeszcze egzystują. Żeby nie pielęgniarki znajome, pomocne, to już dawno bym była wdową.
Rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy. Także...
No pierwszej pomocy nauczyły mnie właśnie, nauczyły mnie. A. Mąż łyknął sobie, wziął, bo jest chory na serce, ma rozrusznik, jest cukrzykiem. No miał ochotę na lampkę koniaku i się zachłysnął. I żebym nie umiała zrobić, jak to powiedzieć, jak on się zachłysnął, to ja go zwaliłam na podłogę i waliłam po tym, po piersi. Żebym tego nie znała, to bym była wdową. Mhm. A... Także służba zdrowia jest, dla mnie to jest szkoda, że tak mało doceniana.
Dziękuję pani bardzo, czyli pani też od nich się czegoś nauczyła i to pani pozwoliło uratować męża. Dziękuję
Tak.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu za te wszystkie historie, ciekawe opowieści, uwagi i spostrzeżenia. Rozmawialiśmy o udzielaniu pierwszej pomocy, jakie to ważne jest. Mówimy o tym w kontekście wakacji, ale to chyba nie tylko wakacje jest ważne. Także cieszmy się, że ta młodzież chce i te dzieciaki chcą się tego uczyć. Dziękuję państwu bardzo. Rafał Regulski, do usłyszenia, a Ryszard Wojtowicz będzie dalej program Radia Poznań realizował.